sobotę, 11 września, w Domu Polskim odbyło się spotkanie z pisarką Ingą Iwasiuk. Została zaproszona na to spotkanie przez panią Hannę Gill, prezeskę Klubu Książki Polskiej w Seattle, która skorzystała z okazji, że pani Inga gościła w Vancouver, British Columbia. Serdecznie panią witamy.
Dziękuję bardzo.
I wie pani, myślę, że Seattle panią bardzo polubiło, bo miał padać deszcz. Miała być brzydka pogoda. A tu piękna pogoda, słońce. I wizyta w Seattle, zwiedzanie Seattle było chyba przyjemne.
Bardzo przyjemne, jestem pełna wrażeń. Właściwie chyba bez przesady mogę powiedzieć, że przepełniona wrażeniami, bo miasto jest piękne. Przy tej pięknej słonecznej pogodzie pokazało mi się od najlepszej strony.
A czy nie przypomina pani Szczecina? Mówię o klimacie.
O klimacie. No, chyba muszę powiedzieć, że choć Szczecin jest najpiękniejszym miejscem na świecie, to jednak tu rozmaitość wrażeń, to ukształtowanie terenu, zieleń, różnorodność, a także to, o czym w Szczecinie marzymy i rozmawiamy, czyli zwrócenie się ku rzece, ku wodzie, co jest takim projektem szczecińskim niezrealizowanym. Ambitnym i być może dokona się kiedyś. Tutaj to jest. Wszystkie te miasta, które mają łączność z wodą, z oceanem zwłaszcza, mają coś niepowtarzalnego w sobie.
Czytając biografię pani, czytając o pani, znajdujemy takie informacje, że faktycznie wszystko dzieje się bardzo blisko. Od miejsca urodzenia w Szczecinie, po szkołę, do której pani chodziła, po studia i teraźniejszą pracę. Czy to się dzieje z wyboru, to związanie z miejscem? Na ile jest to wybór, na ile jest to przypadek?
Można by powiedzieć, że ja nie dokonałam wyboru, bo myślę o ludziach z mojego pokolenia, o koleżankach i kolegach z klasy, zarówno ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, to większość z nas jest gdzieś w świecie, w różnych miejscach. Największa emigracja to jest pewnie ta licealna, taka europejska już. Bo jestem w roku 63, gdzie wyjeżdżali głównie tam, gdzie było blisko. Mam wiele koleżanek, odnowionych przyjaźni w ostatnich latach w Niemczech na przykład. Wiele osób mieszka w Berlinie, czyli na przedmieściu Szczecina, jak mówią niektórzy. A ja nie dokonałam nigdy takiego wyboru. Właściwie tak to widzę. Dlaczego? Można by było spekulować. Po pierwsze, pewnie dlatego, że wcześniej wyszłam za mąż, miałam dzieci i nie było takiego impulsu, bo też mój mąż był bardzo związany z miastem, pracował w przemyśle stoczniowym i jakoś tam nigdy nie było, nie było takiego impulsu, żeby, czy potrzeby, żeby wyjechać. Potem było tak, że ja faktycznie związałam się z Uniwersytetem Szczecińskim, a ponieważ najlepiej, najpiękniej w życiu jest chyba tworzyć coś od podstaw i mieć takie wrażenie, że to jest miejsce własne, że coś tam ode mnie zależy, że ja jestem ważna w tym miejscu, to właściwie ja sobie nie wyobrażam życia poza Szczecinem, chyba głównie z powodów zawodowych dzisiaj. Bo trudno mi uwierzyć to, że byłabym tak bardzo na swoim miejscu, gdybym szukała pracy na jakimś innym uniwersytecie, że któraś uczelnia by mnie tak przygarnęła, jak ten mój uniwersytet.
Ja wracam jeszcze do książki Bambino. Na ile ona jest biograficzna? Czy w ogóle jest biograficzna?
To jest specjalny sposób biograficzny, bo ja jako literaturoznawczyni zajmowałam się właściwie od początku swojej drogi zawodowej pisaniem o takich pisarzach, o takich utworach, o takich gatunkach, które są blisko autobiografii. Autobiografizm zawsze bardzo mnie interesował. I mam takie głębokie przekonanie, ono nie jest oryginalne, że nie ma literatury nieautobiograficznej. Że zawsze w jakimś porządku własnego życia, własnej biografii widzimy świat. I nie ma co udawać, że jest inaczej. Bambino nie jest taką prostą opowieścią portretującą moich bliskich, czy opowiadającą historię rodzinną, ale pomimo wszystko to jest taki świat przeżyty. To znaczy to jest to, jak ja czuję Szczecin, jak ja czuję przeszłość Szczecina, jak ja widzę to miasto, jak ja widzę losy ludzi z pokolenia rodziców, dziadków. I oczywiście tam są historie cząstkowe, rodzinne, czy miejskie, czy historyczne. I one się składają, są taką mozaiką przyciąganą przez podmiot, który filtruje przez siebie to wszystko. Czyli to jest taka nie wprost autobiografia,
niemniej,
ale jednak to jest nanizane na mnie, o tak powiem, metaforycznie.
Dla mnie pani jest ucieleśnieniem sukcesu, którego ja nigdy nie osiągnąłem w Szczecinie. Mhm. Wyjechałem, prawda? Tak. Jakiego sukcesu? W Szczecinie było za moich czasów 5 wyższych uczelni. Nie było uczelni humanistycznych, nie było uniwersytetu. I trzeba było jechać do Poznania na Uniwersytet Adama Mickiewicza, można było jechać na Uniwersytet Wrocławski, czy też Toruński, wtedy jeszcze był, lub też Jagielloński. I dla mnie jest pani właśnie tym pierwszym pokoleniem Polaków urodzonych w Szczecinie, którzy pracując na Uniwersytecie, pisząc dzieje tego miasta i stwarzając to miasto tak samo, i karmiąc całe Rzesze. Sama pani wspomniała, że oddźwięk przecież i przyjęcie książki Bambino w Szczecinie był niesamowity. A to właśnie jest ten zaciesz, ten zaczyn chleba szczecińskiego, którego nam wtedy tak bardzo brakowało.
Ja bardzo miłą jestem to słyszeć, ja tak to czuję. To znaczy mam takie poczucie, że to jest moje. Tak jak powiedziałam, uniwersytet jest mój, zwłaszcza Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, w którym pracuję, którego jestem dyrektorką trzeci rok już teraz zresztą. Ale to jest tak, że jesteśmy takim środowiskiem, które faktycznie kształciło się w różnych miejscach. Ja akurat w Szczecinie, ale moi koledzy i w Poznaniu, i w Krakowie. A teraz sami kształcimy innych. I myślę, to może brzmi nieskromnie, ale naprawdę to nie jest złe miejsce. Ani do uczenia się, ani to, co piszemy, nie ustępuje temu, co tworzone jest w innych ośrodkach. I to jest naprawdę ważne uczucie, że się coś stworzyło i że to już teraz promieniuje i ma znaczenie.
Wracając do książki, w tej książce bardzo dla mnie ciekawym motywem było to zdeterminowanie losów ludzkich przez historię. Czy faktycznie przyświecała pani taka idea w czasie pisania? Bo wydaje się, że losy wszystkich tych bohaterów są bardzo zdeterminowane historią.
To jest tak, że właściwie taką chciałam zawrzeć tej powieści myśl, że właściwie niezależnie od tego, kim jesteśmy i co o tym myślimy, historia zawsze nas przekracza. To znaczy, nawet jeżeli ludzie żyją bardzo prywatnym życiem, bo moi bohaterowie nie angażują się politycznie, być może nie mają nawet poglądów politycznych, są z boku. Mimo wszystko historia przychodzi do ich domu. Najpierw, kiedy moja bohaterka Urszula zmienia imię z Ulrike na Urszula, czyli z Niemcy staje się Polką, to przekraczają granice, przekraczają cały ten zmieniony świat, wciągają w swój wir. Później, kiedy ona próbuje budować swoje życie i żyje takim bardzo prozaicznym dniem codziennym, pracuje w barze mlecznym, lepi pierogi, karmi ludzi, marzy o szczęściu, znajduje mężczyznę, z którą chce żyć, to okazuje się, że przychodzi rok 68 i następuje katastrofa matrymonialna, która jest katastrofą w tym przypadku symboliczną. Chodzi o to, że znów historia wkroczyła do jej domu i ona nie ma prawa do szczęścia, bo ktoś jej zabiera jej życie. I przecież znamy wszyscy te doświadczenia. Mówiło się w humanistyce lat 90. o końcu historii. To był modny w Polsce termin, przejęty oczywiście z humanistyki światowej. I jakoś w to wierzyliśmy, że historia się także w Polsce skończyła, w Europie Wschodniej się skończyła, bo już nie ma reżimu, będziemy budować demokrację, jesteśmy wolni. No to były złudzenia. Świat nas później nauczył w kilku takich odbiciach wyraźnych, że historia istnieje.
Ja wracam teraz do pani pracy na uniwersytecie. Czy może pani powiedzieć, jak się pani pracuje ze studentami i czy relacje student-profesor teraz są inne, bardziej takie przyjacielskie? Nie ma tego stresu, jak było za czasów COVID.
Na pewno. Chociaż ja miałam fantastycznych nauczycieli, także na Uniwersytecie Szczecińskim, tym rodzącym się, z którymi miałam bardzo dobre relacje i pewnie dzięki temu zostałam w tym zawodzie. Bo badanie literatury wydawało mi się najlepszym hobby, które się zmieni w zawód. Ale dziś
tak się stało.
Dziś to jest oczywiście, to też nie można jednoznacznie powiedzieć po prostu, że to są dobre przyjacielskie relacje. Ja się bardzo staram nie tworzyć jakiejś wielkiej bariery pomiędzy sobą i studentami, ale z drugiej strony świat tak się zmienia, że studenci czasem za daleko idą w tym znoszeniu bariery. To znaczy, faktycznie taka dostępność tego wykładowcy jest może za duża. Internet to sprawia o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, czy trwa rok akademicki, czy mamy wakacje, zawsze jesteśmy dostępni. Jest też tak oczywiście, że studentów jest statystycznie coraz więcej i w związku z tym też obniża się poziom nauczania. I to jest ważny problem polskich uczelni w tej chwili, ale z drugiej strony ci, którzy są najlepsi, są naprawdę bardzo dobrzy i z nimi najbardziej oczywiście każdy chciałby pracować.
A pozwoli pani, że posłużę się niemieckim przykładem. Otóż jest w tej chwili prawdziwy kryzys na niemieckich uczelniach. Jakiego rodzaju studia niemieckie trwają za długo? A niemieccy studenci w tej chwili, żeby skończyć studia, potrzebują 7-8, a czasami 9 lat. To doprowadziło do pewnego kryzysu na niemieckich uczelniach. Także mówiąc o dużej ilości studentów z jednej strony, w przykładzie Polski, można również spojrzeć na niemieckie doświadczenie, które przez lata stawiało przede wszystkim na ekskluzywną małą ilość wybitnych studentów i doprowadziło to do też tego rodzaju wyrozumienia.
Największe problemy polskich uczelni oczywiście biorą się z przyjęcia tak zwanego procesu bolońskiego, czyli z tego dostosowywania do unijnych standardów nauczania. W Polsce nie bardzo się sprawdza system 3+2, studia licencjackie i magisterskie. To jest na pewno kwestia tradycji. Poza tym to się nie sprawdza na przykład w nauczaniu języka filologii polskiej, ponieważ to oznacza trochę rozmycie granic pomiędzy wykształceniem na poziomie licencjackim i magisterskim. Mamy duże problemy w tej chwili, ale to ponad rzeka i chyba...
Myśmy chciały poruszyć jeszcze troszkę temat feminizmu, dlatego że jest pani poważną postacią w ruchu feministycznym w Polsce. No i byśmy ciekawe, jak ten ruch wygląda w tej chwili? Czy są jakieś główne cele? Czy jak pani uważa, gdzie feminizm polski stoi w tej chwili?
Właściwie nie należy do tak zwanego ruchu feministycznego, bo gdyby to chcieć tak sprecyzować, to powinnam być feministyczną publicystką, należeć do organizacji, czy jeszcze jakieś inne spełniać warunki, ale jestem związana intelektualnie sposobem myślenia. Ja myślę, że to jest taka sytuacja trochę impasu z jednej strony w tej chwili w Polsce, a z drugiej strony oczywiście jest tak, że pewne rzeczy idą do przodu. I trudno powiedzieć, co przeważa, bo z jednej strony oczywiście mamy taką dużą falę konserwatyzmu w Polsce, który chce odesłać kobiety do domu i do tradycyjnych ról, a z drugiej strony to nie jest możliwe, bo wiadomo, że młode pokolenie chce pracować, musi pracować
i
kobiety już się nie dadzą zaprowadzić do domu.
I pojawił się taki trochę nowy pogląd, który jest ciekawy i właśnie byłam ciekawa, czy te tematy pojawiają się już w Polsce. Dlatego, że statystycznie sprawy to wyglądają w ten sposób, że jeżeli chodzi o studia i szczególnie ponadpodstawowe studia, czyli tu jest to ponad 4 lata, w tych robieniu magisterium, które to będzie po pierwszych 4 latach studiów, czyli między 5 a 7 lat studiów oraz doktoraty, przeważają już kobiety. Więcej studiów kończą kobiety. Kobiety są w naukach ścisłych, kobiety są w tej chwili w inżynierii. No i okazuje się, że projekcje są takie, że z tego co czytałam, na 15 prac, które będą rosły, na 15 typów prac, które będą rosły przez najbliższe lata, a 13 z nich to są prace, gdzie przewodzą kobiety, które są dość typowo i niekoniecznie typowo kobiecymi zawodami. Jedynie dwa rodzaje prac, które rosną dla mężczyzn, to bycie dozorcą i inżynierem komputerowym. I to są tylko te dwie. We wszystkich innych dziedzinach rośnie udział kobiet.
jeszcze nie ma, nie doszliśmy do tej, do tego etapu, na którym studia inżynierskie są podejmowane w przeważającej liczbie przez kobiety, ale już uniwersytety to jest 70-80% studentek. Przewaga jest bardzo wyraźna i myślę, że ten proces będzie podobny do tego, o którym pani mówi, bo także są próby przyciągania kobiet na kierunki politechniczne. Są programy, które pokazują, że dziewczyny się w tym sprawdzają, że mogą, że powinny, a to są przydatne zawody i one na rynku pracy lepiej się później mogą odnaleźć niż po skończeniu kierunków humanistycznych. Więc zdecydowanie jest więcej dziewczyn i na studiach, i później także robi stopnie naukowe.
Wiem, że jest pan honorowym ambasadorem miasta Szczecina. Tak, dostała pani taki tytuł. Czy on coś dla pani znaczy oprócz tytułu?
Bardzo dużo. Bardzo dużo dostałam ten tytuł w tym roku i z tych wszystkich powodów, o których mówiłam do tej pory, to znaczy dlatego, że wybrałam to miejsce, że zdecydowałam, że jednak praca na Uniwersytecie Szczecińskim jest dla mnie ważna. Także to wszystko, co się stało wokół powieści Bambino, faktycznie przyjęte jako pisali o tym szczecińscy krytycy, dziennikarze, to jest szczecińska opowieść założycielska. Można dyskutować, czy to jest najlepsze określenie, ale to pokazuje, że jakaś akceptacja, z którą się spotkałam, jest naprawdę fantastyczna. Oczywiście nie tylko akceptacja, nie jestem osobą naiwną i wiem, że także dużo złych emocji budzę. Natomiast to jest też tak, powody, o których będące w tle, to, że jestem utożsamiona z feminizmem, a dostałam tytuł ambasadora Szczecina, to jest też dla mnie ważne, bo to pokazuje, że każdy światopogląd wygłaszany z takich pozycji zdecydowanych, że każdy program, który ma dobre podstawy, może być realizowany, bo w życiu publicznym mamy przewagę konserwatyzmu, a jednak to
feministka,
zostałam ambasadorem Szczecina i nie ma tu żadnej sprzeczności. To jest, uważam, że to jest sukces. To jest także sukces mnie jako feministka.
Bambino nominowane do NIK. 2008 roku. Nie dostała pani tej głównej nagrody. Czy pani to strasznie przeżywa? Czy uważała pani, że są lepsi?
Ja się nie spodziewałam, że Bambino będzie nominowane do jakiejkolwiek nagrody. Myślałam, że to będzie taka powieść, którą się sprzeda w 500 egzemplarzach i będą dwie recenzje napisane przez redaktorów pism kulturalnych w Polsce, więc to wszystko było dla mnie wielką niespodzianką. Ale ponieważ faktycznie ta powieść była w finałach wszystkich nagród, które są w Polsce literackich, Angelusa, Cogito, Nike i Nagrody Gdynia, nie dostałam żadnej, ale wszędzie byłam w ścisłym finale. To było dla mnie wielkie dowartościowanie. Ale
było bardzo dużo dobrych książek akurat tego roku.
Tak, ale ja myślę, że tu różne powody wchodzą w grę oczywiście. Muszę sobie to racjonalizować też, ale muszę państwu też powiedzieć, że to nie były wcale takie wesołe przeżycia, bo to cała ta machina nominacji jest taka, że właściwie przestaje się liczyć powieść, zaczyna się liczyć promocja, zaczyna się liczyć komunikacja medialna, te finały, czyli te gale nagród, to jest coś strasznego. Co dla kogoś, kto w tym nigdy nie brał czynnego udziału, jest może dziwne, ale jest się osobą obserwowaną przez kamerę, a intencje tego obserwowania wcale nie są szlachetne. Ja napisałam zresztą o tym, żeby odreagować kilka tekstów już po tej całej machinie Nike, że napisałam o tym, że dla mnie ważna jest moja powieść, literatura. Ja chcę rozmawiać o literaturze, o książkach, a nie chcę, żeby patrzyła na mnie kamera. To nie jest to samo, bo kamera nie patrzy po to, żeby dowiedzieć się, co ja myślę o literaturze, tylko żeby pokazać, jak ja wytrzymuję to, że nie dostałam nagrody.
No, w naszym klubie nawet czytaliśmy parę książek autorów, którzy są bardzo medialni. Książki określiliśmy, że są bardzo słabe. Także chyba mamy pojęcie dosyć dobre, o czym pani mówi na ten temat.
W Stanach pisze, czy głównie na tym się właśnie opiera na Stanach, przede wszystkim media.
Ja myślę, że wszędzie się na tym opiera, a ja się temu opieram. To znaczy ja nie wchodzę w tą maszynę. Staram się nie uczestniczyć w takim życiu literackim, które jest wyłącznie komunikacją popkulturową. Po prostu ja się w tym źle czuję. Czuję się tym osaczona. Ciężko to przeżywam i nic z tego nie mam. To znaczy być może mogłabym sprzedać o tam kilkaset egzemplarzy książki więcej, ale ja nie piszę po to, żeby udzielać wywiadu w kolorowej prasie. Mi zależy na tym, żeby rozmawiać o ważnych sprawach.
O tamtych wywiadach wszyscy zapomną za parę lat, natomiast książki, które się liczą, po prostu zostaną i będą czytane.
Sama zresztą pani mówiła o tym. Ja bym chciał się zwrócić do pani jako ambasadora, a może jako ambasadorki miasta Szczecina. Zwrócić się z prośbą. Szczecin położony jest w unikalnym miejscu. Znajduje się pomiędzy Skandynawią, Polską, a Niemcami. I znowu, patrząc z daleka, widzę, że Szczecin jest miastem, tak jak był za demoludów, miastem zapomnianym w Polsce. W sumie się, biorąc pod uwagę, że jest to siódme miasto co do wielkości w Polsce, niewiele w Szczecinie dzieje. Sukcesy w takich miast jak Wrocławia, czy Poznania, nie mówiąc o Rzeszowie, malutkim gdzieś na samym końcu Polski, a pod Słowacją, Ukrainą, są bardzo wymowne. A mnie się wydaje, że już samo położenie Szczecina rezygnuje do spełniania bardzo regionowej roli właśnie i międzynarodowej. I tak jak ja widzę politycznie i ekonomicznie, to Szczecin śpi.
Ja oczywiście niczego nie mogę zrobić. Zrobię co mogę, ale zgadzam się. Jest dużo problemów z tym związanych. W tej chwili Szczecin kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Oczywiście nie wiadomo, czy ten tytuł dostaniemy, czy zostaniemy wybrani, ale to integruje bardzo. Są środowiska, które starają się o wyznaczenie ważnych kierunków rozwoju. Nie brakuje wizjonerów, ludzi z pomysłami, ale oczywiście wszystko się opiera też na twardej ekonomii. Z tym jest problem. A tego nie rozstrzygniemy zapałem i nawet pracą na rzecz taką, jaką ja mogę wykonać. Bo cóż ja mogę zrobić? Mogę napisać kilka artykułów i jeszcze jedną powieść może. I to oczywiście przyczynia się, to w sumie tworzy ten kapitał kulturowy, który uwyraźnia istnienie miasta. Ale naprawdę tutaj decyzje takie jak utworzenie strefy ekonomicznej, czy szybki transport, czy jeszcze inne decyzje mogą ułatwić rozwój.
Dziękujemy pani serdecznie za tę rozmowę.
W imieniu Radia Wisła, naszych słuchaczy tutaj w Sieru, w Ameryce i w Polsce. Bardzo dziękuję.